Ze Stefanem Szczepułkiem rozmawia Marek Ławrynowicz.
Naszym gościem dzisiaj jest pan Stefan Szczepułek. Rozmawiamy z okazji ukazania się książki Szkoła Falenicka. Książka mnie bardzo żywo zainteresowała z dwóch przyczyn. Po pierwsze, jako człowieka, który się wychował w Falenicy. Po drugie, jako kibica piłkarskiego, na skutek czego nazwisko naszego autora jest mi znane dobrze. Ta książka, panie Stefanie, o futbolu akurat nie jest.
Dzień dobry Państwu. No rzeczywiście, łatwo nam się będzie rozmawiało. Tym łatwiej, że wiemy, co to znaczy Falenica, że jest to magia, prawda, że myśmy tam spędzili przepiękne lata naszego życia. Nie jest to książka o futbolu. Człowiek na jakimś etapie swojego życia, a ja już ten etap osiągnąłem, myśli o tym, żeby gdzieś tam zapisać te wspomnienia, które się przeżyło, te wydarzenia. Mówiąc o etapie, mam na myśli pierwsze dwie cyfry swojego PESEL-a oczywiście. No, jak jednak to się zaczyna od cyfry 4, to jest co wspominać. Wie pan, ja tę książkę napisałem tak naprawdę, może nie powinienem tego mówić, ale tak naprawdę dla siebie, bo jak się pisze, to się wspomina, to się to jeszcze raz przeżywa. Czyli krótko mówiąc, to są takie wspomnienia moje, siłą rzeczy gdzieś tam krążące wokół piłki, bo inaczej się nie da w moim przypadku, ale są to wspomnienia z dzieciństwa, z młodości i troszeczkę późniejszej młodości, czyli lata 50., 60., 70.
Tytuł Szkoła Falenicka, ja dosyć rozumiem dosłownie. Pan tam podał parę definicji Szkoły Falenickiej, bo jak wiadomo, istnieje słynne przysłowie Szkoła Falenicka i Szkoła Otwocka, ale w pana wypadku jakby chodzi o co innego. Tak odebrałem tą książkę.
Chodzi
o to, co człowieka ukształtowało. I o tym pan moim zdaniem opowiada.
Znaczy, można ten tytuł traktować dosłownie i w przenośni. Dosłownie, bo ja tę Szkołę Falenicką i to niejedną skończyłem. Niejedną w tym sensie, że podstawówka, potem liceum, w sumie to było raz, dwa, trzy budynki. Więc to w sensie dosłownym. Natomiast w przenośni Szkoła Falenicka jest takim określeniem pewnego podejścia do życia. Ja tak naprawdę tam nie udowadniam, która szkoła jest lepsza, Falenicka czy Otwocka, bo nie ma na to odpowiedzi. Więc to jest taki sposób życia bardziej, że my chłopaki z Falenicy to tak nie dajemy sobie w kaszę dmuchać, prawda, że mamy takie czasami, czy mieliśmy troszeczkę poczucia, za przeproszeniem, gorszego sortu, byliśmy takimi chłopcami, którzy gdzieś tam dorastają daleko od centrum stolicy, a jednocześnie mieliśmy jakieś aspiracje, żeby do tego centrum się dostać, w sensie dosłownym i każdym innym, prawda, zawodowym, kulturowym, materialnym, każdym. No i ja troszkę tak chciałem pokazać, jak się spełniają marzenia, takie takiego chłopaka z Falenicy, który nie pochodzi z bogatego domu raczej, ale nikt mu tych marzeń nie zabrania. I w moim przypadku ja w ogóle uważam się za dziecko szczęścia i człowieka szczęśliwego, bo tak naprawdę mnie się większość moich marzeń spełniło, mimo tych właśnie raczej kiepskich warunków materialnych i tego miejsca pochodzenia. Nie ma czegoś takiego jak brak pieniędzy czy miejsce pochodzenia, albo coś chcemy zrobić, albo nie. Jednym się udaje, drugim nie, no ale dlatego mówię o szczęściu. Mnie się akurat udało. No i tak jeszcze można powiedzieć, że jest to też taka, ponieważ ja cały czas wykonuję zawód dziennikarza sportowego, to też można powiedzieć, że jest to książka o tym, jak się do tego zawodu dochodzi.
Falenica, miejsce specyficzne, ponieważ tam miało się wpisane w adresie Warszawa, ale równocześnie, jak się wsiadało w autobus czy w pociąg, się jechało do Warszawy.
Do Warszawy, nie do centrum, tak.
Prawda?
Tak, tak.
Więc jakby pan tą Falenicę zdefiniował, coś takiego dziwnego?
Właściwie to już pan to zdefiniował, mówiąc to w tym momencie, dlatego że z jednej strony, no myśmy chyba nie mieli kompleksów, mieliśmy poczucie, że jesteśmy troszkę gorsi, no bo nie mieszkamy na Marszałkowskiej, a z drugiej strony wiedzieliśmy, że w czym jesteśmy gorsi od tych chłopaków z Marszałkowskiej, że kończymy liceum, dostajemy się na studia, tak samo jak każdy inny, kto ma jakieś tam predyspozycje po temu, a z drugiej strony, no jednak, co by nie mówić, mimo że Falenica formalnie jest częścią Warszawy, to w praktyce to jest małe miasteczko, a w naszych czasach było jeszcze bardziej. Mówię dlatego w naszych czasach, że no dzisiaj to możemy być w Falenicy pociągiem, autobusem, samochodem przede wszystkim w 15 minut z centrum. Odległość się nie zmieniła od pół wieku, ale zmieniły się możliwości, czyli myśmy wtedy nawet samochodów nie mieli, nawet dużo ich nie było w Falenicy. Dzisiaj to jest część Warszawy dosłownie. Wtedy to jednak było małe miasteczko, które żyło rytmem małego miasteczka, czyli wszyscy się znali, lubili lub nie, plotkowali na swój temat, spotykaliśmy się w kinie Szpak oczywiście, w kościele, na boisku Hutnika. Jednocześnie wszyscy się znali. To było takie fajne po prostu. I kibicowało się sobie nawzajem albo się zazdrościło innemu. To jest też normalne. Mówię szczerze, ja siłą rzeczy pisałem o rzeczach, o sprawach przyjemnych, ale z drugiej strony tak naprawdę ja sobie nie przypominam jakichś takich dramatycznych sytuacji z mojego życia. Miałem szczęście. W związku z tym to jest ciepła książka. Ja tam w pewnym momencie piszę o tym, że w jakimś sensie inspiracją do tego, bo tak było w istocie, był film Janusza Majewskiego, Ekscentrycy, czyli Po słonecznej stronie ulicy. Jak wraca z Londynu jazzman, który postanawia w ciechocinku założyć zespół swingowy. Bardzo ciepły, bardzo super to jest. Ja się wcześniej nosiłem z zamiarem napisania czegoś takiego, ale po obejrzeniu tego filmu mówię, to są moje klimaty. I wie pan, fajne jest to, że ja nie mam żadnych ambicji literackich, broń Boże, bo ja nie jestem pisarzem i nie sądzę, żeby to się zmieniło, ale bardzo się ucieszyłem, kiedy się zorientowałem, że odzywają się do mnie różni ludzie, znani i nieznani lub tacy, którzy mi się przypominają po latach, którzy po lekturze tej książki zwracają uwagę na różne rzeczy, mówiąc, no to tak samo jak u mnie, albo tak, to ja to też przeżyłem, albo ja tamtego pamiętam i tak dalej, i tak dalej. Więc właściwie osiągnąłem to, co chciałem troszeczkę osiągnąć, bo ja mówię, że piszę się dla siebie. No nie, no tak, to troszkę jest nieprawda. Piszę się jednak po to, żeby ktoś to przeczytał. Jeśli ktoś to przeczyta i znajduje tam coś dla siebie, to mamy satysfakcję. No i coś takiego w tym wypadku jest.
Ja mam poczucie, że ta książka ma dwa bardzo duże atuty. Pierwszy to taki, że świetnie się ją czyta. Pana warsztat człowieka przez lata piszącego tutaj, że tak powiem, zapracował na potoczysty, piękny styl właśnie takiej opowieści. A drugą wielką zaletą w moim odczuciu jest to, że ja tę książkę odbieram jako bardzo szczerą. Książkę człowieka, który nie ma nic do ukrycia, nie chce niczego udawać, po prostu opowiada o swoim świecie takim, jakim był.
No to ja się bardzo cieszę, że pan tak mówi. Co do pierwszej uwagi, to miło mi, słysząc taką ocenę. Z drugiej strony, no wie pan, no my w naszym fachu musimy umieć posługiwać się piórem, prawda? Więc to jest coś takiego, że jakbym nie umiał pisać, to bym nie był dziennikarzem. To jest tak jak z piłkarzem, że jeśli jemu piłka odskakuje od nogi, to nigdy nie będzie dobrym piłkarzem. Tak samo jest tutaj. Kwestia techniki, o, tak bym powiedział. No ale nie przesadzajmy, no jakoś tam człowiek składa te zdania. Natomiast druga uwaga pańska też mnie bardzo cieszy, no bo tak to jest. Bo ja rzeczywiście, ja oczywiście nie pisałem jakichś tam przypadkach drastycznych. Na szczęście dużo ich nie było, no ale one, jeśli nawet, to były nieistotne. Natomiast ja chciałem, żeby zwłaszcza, to mnie zresztą też nakłoniło do pisania, że wie pan, no żyjemy w takim świecie agresji, bluzgów wszelkiego rodzaju, albo dosłownie, albo w jakichś innych formach ciągłych walk, jakiejś takiej nienawiści, zazdrości. I ja tym bardziej chciałem napisać książkę ciepłą, w której tego wszystkiego nie ma. Bo nie było rzeczywiście, bo ona jest, ma pan rację, ona jest prawdziwa, ale to jest książka również o rodzinie, o miłości, w sensie dosłownym, nie chodzi tylko o miłość między kobietą a mężczyzną, ale miłość taką rodzinną, szczerą, braterską, czy do rodziców i odwrotnie. To wszystko było. I dzięki temu, że ja z takiego domu pochodzę, że w takim wyrosłem, a jak widzę wokół siebie, to właściwie no 90% ludzi miało to samo. To i ta falenica jest taka troszeczkę, no fakt, wyidealizowana, bo tam gdzieś tam, jak dobrze wiemy, tragedie za zamkniętymi drzwiami domków tych jednorodzinnych się rozgrywały. Ale chciałem uchronić czytelnika od jakichś takich dramatycznych opisów, tym bardziej, że no, co by to dało. A z drugiej strony, nie klajstrowałem, jak to się mówi. To jest szczera książka, to prawda.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan Stefan Szczepłek. Polecamy państwu Szkoła Falenicka. Znakomicie napisana książka.
Nim dotknąłem tej magii, najpierw jako kilkuletni dzieciak, zwabiony odgłosem gry, biegałem ulicą Kamieńskiego na boisko, żeby panom piłkarzom podawać na treningu piłki. Nie narzekałem na brak pracy, ponieważ klub Hutnik miał tylko jeden komplet siatek, który zakładano na bramki wyłącznie z okazji meczu, czyli od święta. Niezależnie od tego, czy piłka podczas ćwiczeń wpadała między słupki, czy wylatywała na aut, i tak trzeba ją było przynieść. Po najsilniejszych, niecelnych strzałach czasami trafiała w stojący na pętli autobus pospieszny C lub zwykły 146 i odbijając się od niego sama wracała na boisko. Zdarzało się, że odkopywali ją kibice. Staliby walcy budki pana Stasia. Przy pętli obok boiska były dwie budki. Jedna to kiosk ruchu pana Fiejki, gdzie po drodze do szkoły kupowałem przegląd sportowy, a czasami wkłady do długopisów. Druga to właśnie lokal pana Stasia, gdzie zamawiało się piwo z beczki, oranżadę i słodycze. Mimo że nie było tam gdzie usiąść, ani nie dało się wejść do środka, budka pełniła funkcję salonu dla niżej urodzonego falenickiego towarzystwa. Po prawdzie wyżej urodzonego u nas nie było. Królem tej sosjety był Wojtek, zwany Palmą. Codziennie około 9 rano, kiedy klasa robotnicza już od co najmniej 2 godzin zajmowała swoje miejsca przy warsztatach, w hucie, betoniarni, tartaku i w rotorze, czyli w merapnefal, swoją operatywkę rozpoczynała grupa Palmy. Należało do niej kilku, a czasami kilkunastu zawodowych bezrobotnych, którzy przed zamówieniem pierwszego piwa podpisywali ołówkiem kopiowym przetłuszczoną listę obecności przechowywaną w dziupli starej sosny. Kto przez 3 dni nie złożył podpisu, tego skreślano, uznając go za człowieka straconego dla zdrowej tkanki społeczeństwa. Brak podpisu oznaczał, że członek tego elitarnego klubu podjął pracę, a więc sprzeniewierzył się jego statutowi. Wojtek Palma należał do awangardy kibiców hutnika, wśród których najliczniejszą frakcję tworzyli furmani wożący węgiel, deski z tartaku, a przed zimą kartofle lub kapustę. Oni też mieli swojego lidera, stryja, wyróżniającego się stentorowym głosem. Zwalisty chłop w nieokreślonym wieku, mógł mieć między 35 a 65 lat, czarny od pracy w dzień powszedni, w niedzielę wkładał ancuk i oddawał się przyjemnościom. Mecz był jedną z nich. Jak krzyknął: "Falenica, grać!", w hucie szkła pękały butelki.
Było to kolejne wydanie Książek pod lupą.
Realizacja Paweł Pękalski, opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
Teksty literackie czytał Andrzej Ferenc. W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji: Dickensa 15, mieszkania 91, 02 382 Warszawa.
Strona internetowa www.książkipodlupą.pl. Adres e-mail: redakcja@książkipodlupą.pl.
Audycję nagrano w studiu Made for Music. Strona internetowa madeformusic.pl.
Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie.
Do usłyszenia!